Chwała Bogu, bracia i siostry, witajcie. Witam także tych, którzy może są pierwszy raz. Przyznam szczerze, że przychodząc tutaj odczułem taką atmosferę oczekiwania. I pomyślałem sobie, że wy wszyscy, którzy dzisiaj przyszliście, macie serca, które oczekują na Pana i Boże Słowo. I w związku z tym czuję się nieco zakłopotany, bo to wielka odpowiedzialność. I ostatnie dni, to wszystko, co przeżywam, to swego rodzaju ten rozgardiarz, o którym już trochę mogliśmy słyszeć, różnych myśli, obowiązków, zadań. To wszystko gdzieś sprawiło, że czułem, jakby dosłownie był pewnego rodzaju mur w moim życiu. I tak właśnie zrodził się temat. Chciałbym mówić o pewnego rodzaju murze, czy też jakiejś przeszkodzie, o naszych ograniczeniach, ale także o tym, co mamy w Bogu, o zwycięstwie, które jest w Nim. Ale rozpocznę od tego, że mur w takim moim zrozumieniu to takie miejsce, gdzie nie ma już możliwości przejścia. Nie ma drzwi, nie ma okien. Innymi słowy, tak jakby koniec drogi, ślepa uliczka. I w naszym życiu właśnie zdarza nam się dochodzić do takiego miejsca, gdzie nie widzimy wyjścia z sytuacji. Czasem bywa tak, że po prostu sobie nie radzimy, jesteśmy tak obciążeni. Życie zdaje się być tak trudne, okoliczności nam nie sprzyjają i mamy dość. I co wtedy? Co wtedy zrobić? Jak się zachować? No właśnie, zanim odpowiem na to pytanie, to udamy się do Bożego Słowa. Do pierwszej księgi Samuela, do 14 rozdziału i będę czytał od 1 do 15 wersetu. Pierwsza księga Samuela, 14 rozdział i będziemy czytać od początku. Gdy nastał dzień, Jonatan, syn Saula, powiedział do swojego giermka: chodź, przeprawmy się do oddziału Filistynów, który rozłożył się po tamtej stronie doliny. Ojcu jednak o tym nie powiedział. Saul tymczasem obozował na obrzeżach Gibei pod drzewem granatu rosnącym w Migronie. Towarzyszyło mu wojsko w sile około 600 mężczyzn. Achiasz, syn Achituba, brata Ikaboda, syna Pinehasa i wnuka Hellego, kapłana Pana z Shilo, nosił w tym czasie efod. Wojsko zaś nie wiedziało o wyprawie Jonatana. Pomiędzy przejściami, z których Jonatan chciał skorzystać, by dostać się na stronę Filistynów, z obu stron doliny sterczały zręby skalne. Jeden nosił nazwę Śliski, a drugi Ciernisty. Jeden wznosił się od północy naprzeciw Mikmas, a drugi od południa naprzeciw Geby. Jonatan wezwał giermka: chodź, przeprawmy się do oddziału tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas. Dla Pana liczba nie stanowi przeszkody. Może On uratować przez wielu i przez kilku. Giermek na to: rób, co ci przychodzi na myśl. Cokolwiek postanowisz, możesz na mnie liczyć. Postąpię, jak zechcesz. Jonatan zatem przedstawił swój plan. Zróbmy tak. Przeprawmy się do nich i pokażmy im się. Jeśli powiedzą stać, podejdziemy do was, to staniemy w miejscu i nie podejdziemy do nich. A jeśli krzykną chodźcie no tu, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. Przeszli więc i obaj pokazali się Filistynom. Ci zawołali: patrzcie, Hebrajczycy, wychodzą z nor, w których się pochowali. Po czym krzyknęli w stronę Jonatana i giermka: chodźcie no tu, damy wam nauczkę. Wtedy Jonatan szepnął do giermka: idź za mną, Pan wydał ich w ręce Izraela. Zaczął wspinać się na rękach i nogach, giermek posuwał się za nim, a potem Filistyni już tylko padali pod razami Jonatana, giermek zaś dobijał ich z tyłu. Tak przebiegło pierwsze uderzenie. Jonatan wraz z giermkiem położył trupem około 20 mężczyzn na powierzchni równej połowie zagonu, który można zaorać jednym zaprzęgiem. Na obóz rozbity w polu i na ludzi z oddziału padł strach. Przestraszyli się także ludzie z niszczycielskich oddziałów. Na dodatek doszło do trzęsienia ziemi, co również spotęgowało ich strach przed Bogiem. Za czasów króla Saula wojna z Filistyńczykami trwała w najlepsze. I Izrael ani na chwilę nie mógł wytchnąć, nie mógł odpocząć. Ciągle musiał zmagać się ze swoim, tak go nazwijmy, nieustępliwym przeciwnikiem. Myślę, że to był swego rodzaju mur nie do przejścia. Taki nieprzyjaciel, który czyhał u bram i ciągle ich nękał. Tym dla Izraela właśnie byli Filistyni. I kiedy spojrzymy właśnie na tą sytuację, którą przeczytałem, to jest tutaj taki ważny fakt, że oni wszyscy byli słabo uzbrojeni. Wiemy z tego fragmentu, że razem z królem Saulem było ich 600. Ale oprócz Saula i Jonatana nikt nie miał miecza ani włóczni. Czytamy wcześniej, że w tym czasie w Izraelu nie było kowala. Nie było ludzi, którzy mogli wyrabiać miecze, włócznie, wszelkiego rodzaju ostrza. Żydzi, Hebrajczycy, po prostu musieli chodzić do Filistynów i za opłatą te różne narzędzia ostrzyć bądź kupować. Ale nie było to łatwe, bo Filistyni nie chcieli, by oni mieli do tego dostęp. I na ten moment te wojsko, które było z Saulem, nie można było w ogóle potraktować poważnie. Bo jedyne, co mieli, tak przypuszczam, to jakieś drewniane dzidy, drewniane tarcze i to wszystko. I bardzo prawdopodobne jest to, że Izrael był pochowany w różnych kryjówkach, szczelinach skalnych, różnych norach, tylko dlatego, bo bali się bitwy w otwartym polu. Tak więc ich położenie było słabe, o ile nie beznadziejne. I czytamy od pierwszego wersetu w tym rozdziale, że nastał nowy dzień. Pomyślałem, że to niczym jak nowa nadzieja wraz ze wschodem słońca. Zajaśniało coś nad Jonatanem. Pomimo tych ograniczeń, pomimo tych niemożności i całej tej niekorzystnej sytuacji, robi coś, co myślę wielu taktyków wojennych oceniłoby jako po prostu głupotę, niepotrzebną brawurę. Sam, wraz ze swoim giermkiem, wyrusza na oddział Filistynów. Dlaczego to robi? Co kieruje nim, że podejmuje taką desperacką decyzję? Myślę, że nie mógł już znieść tego, w jakim jest miejscu on oraz cały Izrael. Nie potrafił się pogodzić z tym, że Boży lud cały czas musi zmagać się z przeciwnikiem. Ale co ciekawe, Jonatan mówi, może Pan uczyni coś dla nas. W jego sercu była wiara w to, że Bóg może uczynić cud, w to, że Bóg może ich uratować i bez względu na to, czy jest ich wielu, czy niewielu, czy może dwóch, bądź nawet jeden, to jednak Pan może coś uczynić. To, co dla mnie osobiście jest ciekawe, to postawa Jonatana. Ja widzę w niej niezgodę. Niezgodę na tą zastaną obecną rzeczywistość. I pomyślałem, jeśli jest w moim życiu jakiś mur, coś, co bym mógł nazwać ograniczeniem, albo może po prostu coś złego, może jest jakaś choroba, może jest ubóstwo, może są zepsute relacje, cokolwiek, to mogę się nie zgodzić. Zarówno ty, jak i ja, cokolwiek spotyka nas złego, możemy się z tym nie zgodzić. Możemy dziś stanąć w autorytecie imienia Jezus i powiedzieć nie. Nie zgadzam się na wszystko to, co pochodzi od przeciwnika. Nie zgadzam się na wszystko to, co przeszkadza mi żyć i doświadczać błogosławionego życia. Pomyśleliście kiedyś o tym? Możemy się nie zgodzić. Tak więc po pierwsze, no właśnie, niezgoda. Nie akceptujemy tego, co złe. Ale po drugie, co idzie w parze, to wiara, że Bóg faktycznie może. Może coś uczynić. Tak bardzo podoba mi się to zdanie. Kiedy Jonatan mówił, że Bóg może coś uczynić, to on tak naprawdę dobrze wiedział, czego pragnął. On pragnął zawojować ten oddział Filistynów. On pragnął ich pokonać. On pragnął przełamać tą niekorzystną sytuację. Kiedy mówił coś, to już dokładnie jego serce pałało do Boga, by wzmocnił go, by go poprowadził, by mógł odnieść zwycięstwo. Jonatan miał wiernego giermka. Myślę, że on poszedłby w nim nawet w ogień. I podoba mi się to, że tak po prostu przedstawił taki plan, który zarazem był takim runem dla Boga. Mówi, przeprawmy się do nich i pokażmy im się. Jeśli powiedzą stać, podejdziemy do was, to staniemy w miejscu i nie podejdziemy do nich. A jeśli krzykną, chodźcie no tu, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. I widzę tutaj taką mądrość. Nie wiem, czy to dostrzegacie, ale Jonatan wcale nie lekceważył przeciwnika. Nie traktował tego oddziału jak jakichś chłopców do bicia, ale czekał na Pana. Szukał potwierdzenia u Boga. Szukał jakiegoś znaku, jakiejś wskazówki, czegoś, co by tylko utwierdziło go w tym, że prawdziwie Bóg jest z nim, że Bóg jest po jego stronie, że go wspomoże. I patrząc na nas i na nasze życie, tu i teraz, nie wiem, czy macie jakiś mur ograniczeń, być może nie macie, a jeśli ktoś jest tutaj na tym miejscu, i mamy to coś do pokonania, to chcę podkreślić, że nie musimy sami stawiać temu czoła. Nie musimy sami się z tym zmagać. Możemy zwrócić się w modlitwie do Boga. Możemy poszukać odpowiedzi w Bożym Słowie. Możemy nawet szukać wsparcia wśród braci i sióstr z Kościoła. Popatrzcie na przykład Jonatana. Nie sam, lecz z Bogiem. Kolejna, już czwarta kwestia. Jonatan razem z giermkiem wyruszyli do boju. Ja rozumiem to tak. Kiedy oni wyszli z tej nory, o której mówili Filistyni, to oni wyszli ze swojej strefy komfortu. Popatrzcie też na to z innej strony, że Jonatan jako syn króla mógł spokojnie każdą z tych bitew gdzieś spędzać z tyłu, gdzieś na tyłach. Wcale nie musiał być w tym pierwszym szeregu, no bo przecież on był księciem. Ale jednak nie. Jego serce cały czas było, tak wierzę i tak ufam, było poruszone z powodu tego, co działo się w Izraelu. Nie mógł już dłużej patrzeć na tą zniewagę ludu wybranego. Miał już dość tego pognębienia. Mówił, nie zgadzam się. Już tego jest za wiele. I dzisiaj rodzi się pytanie. Drogi bracie, droga siostro, słuchaczu, co porusza twoje serce? Tak jak porusza serce Jonatana. Co budzi w nim niezgodę? Co sprawia, że nie możesz spokojnie usiedzieć, bo wiesz, że trzeba działać dla sprawy Bożej? Czy są w nas jakieś pragnienia, wielkie marzenia, które porywają nasze serca? Zastanówmy się. Jak dobrze by było, by nasze serca płonęły dla Bożego Królestwa. By już dziś Boża wola mogła się manifestować tutaj na ziemi. Jeśli podejdziemy do tych trudnych spraw tak jak Jonatan i powiemy, może Pan uczyni coś dla nas, a ja dodam, może Pan uczyni coś dla Ciebie, dla mnie, to nagle zaczyna zmieniać się perspektywa. Gdy pojawia się to przekonanie w nas, że Bóg jest z nami, a nie przeciwko nam, gdy zaczynamy rozumieć, że w Jego autorytecie możemy czynić te same rzeczy, co On, gdy był na ziemi, a nawet większe, o czym On sam powiedział, to wtedy zaczynają się dziać rzeczy ponadnaturalne. Gdy wrócimy do tej historii, to widzimy tutaj Jonatana, który wspina się na nogach i rękach. Giermek zaraz za nim. Nie wiem, jak wielka była to skała, ale kiedyś słuchałem takiej pewnej alpinistki i powiedziała taką jedną ważną zasadę, że gdy się wspinamy, przynajmniej 3 punkty muszą trzymać się skały. Ale tak myślę sobie, że już Jonatan z tym miał problem, bo skoro w jednej ręce trzymał miecz, jeden z dwóch, który był w Izraelu, to pozostała mu tylko jeszcze jedna ręka i 2 nogi. Jakoś chyba jak kozica, dosłownie wskakiwał, wzmocniony przez Pana po tych skałach. I jak czytamy dalej, Filistyni po prostu padali pod razami Jonatana, a Giermek ich tylko dobijał. I co ciekawe, nagle okazało się, że 2 ludzi, wspinając się do góry po skale, położyło trupem 20 mężczyzn. I to prawdziwych, uzbrojonych żołnierzy, wojowników z krwi i kości. Piękna historia, ale to wcale nie koniec, bo to dopiero początek. Gdy tylko Filistyni się o tym dowiedzieli, to padł na nich wielki strach. Nawet na najdzielniejszych wojowników. A to, co jest najbardziej niezwykłe, to Bóg jeszcze pomógł i zatrząsł ziemią. I w tym obozie po prostu powstał jakiś wielki popłoch. Nawet trochę trwało, zanim sam Saul się zorientował, co się dzieje. Musiało tam być wielkie zamieszanie, bo jak czytamy, miecz jednego przeciwko drugiemu. Dalej dowiadujemy się, że byli tam nawet pewni Hebrajczycy, którzy walczyli razem z Filistynami. Oni postanowili się nagle odłączyć i po prostu w tym obozie powstał nagle wielki kocioł. Wtedy Saul razem z wojownikami na nich ruszyli. I już w tym momencie wierzę, że Pan dał im wielkie zwycięstwo. I gdy patrzymy na to zakończenie, czyli tych pobitych Filistynów, których Izraelici jeszcze gonili, to aż trudno uwierzyć, jak bardzo zwyczajnie to się wszystko zaczęło. Po prostu z nastaniem nowego dnia. Wraz ze wschodem słońca. W sercu jednego człowieka rodzi się takie palące pragnienie, by zrobić coś więcej niż tylko siedzieć w norze, by poprosić Pana, by coś uczynił, choć Pan dobrze znał pragnienie Jonatana. Jonatan już dobrze wiedział, co chce uczynić. I ostatecznie Pan daje zwycięstwo. I kiedy tak powtórzę to wszystko, o czym powiedziałem dotychczas, to zwróćcie uwagę, że kilka takich ważnych rzeczy tutaj dzieje się po kolei. Jonatan nie zgadza się na zastaną sytuację. Następnie, co ważne, Jonatan wierzy Panu, że on tego dnia może coś uczynić. Jonatan ponadto zachowuje mądrość, nie działa sam, czeka na Pana. I ostatnia ważna rzecz. Jonatan po prostu wyszedł do boju. Wyszedł z tego miejsca komfortu, z tego, co może już znał, w czym czuł się bezpiecznie. Ale pokonał te ograniczenia, pokonał strach i nie zatrzymał tego ognia, który gdzieś tam Bóg włożył w jego serce, ale wręcz przeciwnie, rozpalił go jeszcze bardziej i działał mężnie dla sprawy Bożej. I teraz chciałbym, abyście zrobili taki przegląd swojego życia. Tak sami przed sobą. I odpowiedzieli im, czy może jest w twoim życiu jakiś mur, coś, co cię zatrzymuje, albo po prostu może jest jakiś grzech. Może widzisz, że coś wymaga korekty. Może jest po prostu coś, co sprawia, że czujesz się przegrany. Jeśli tak, to chciałbym przeczytać słowa apostoła Pawła, które on napisał do Rzymian. To jest 8 rozdział i będę czytał od 31 wersetu. Apostoł Paweł jakby im przypomina w tym niezwykłym liście coś takiego wspaniałego, czym jest odkupienie, ale tutaj także widzę taką większą wartość. Posłuchajcie. Mówi, czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. To jedno zdanie jest tutaj poruszające. Apostoł Paweł mówi, że już to sparafrazuje, że bez względu na wszystko dzięki Jezusowi odnosimy wyraźne zwycięstwo. Halleluja. Tak jak mamy pewność odkupienia i tego, że Boża miłość nie zawodzi, tak możemy być pewni, że wszelki mur runie. Wszelkie kajdany zostaną rozerwane. Bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Należymy do Niego. Wierzę w to, że Bóg ma moc utorować nam drogę nawet w takim miejscu, w której tej drogi nie widzimy. Tak, On może. Tak jak powiedział Jonatan. On może coś uczynić. Ja powiem, że On może coś uczynić dziś, na tym miejscu. On może coś uczynić dla Ciebie. Jestem nawet przekonany o tym, że Jezus zrobi coś więcej. Że On wyciąga swoją rękę z takim zaproszeniem. I tak jak kiedyś powiedział do pewnego niewidomego, tak wierzę, mówi często do nas, co chcesz, abym ci uczynił. To jest niezwykłe, że mamy takiego wspaniałego arcykapłana. Że mamy takiego orędownika w niebie, a zarazem przyjaciela, bo nie musimy być sami. I czasem w tym naszym codziennym życiu, ja mówię z własnego przykładu, potrafimy nie widzieć. Potrafimy jakby nie rozumieć tego, że w Jezusie Chrystusie już mamy zwycięstwo. Że choć problemy się piętrzą, choć są jakieś mury ograniczeń, to jednak On może dziś coś uczynić. Chciałbym dzisiaj z wami, kochani, się pomodlić. To było krótkie zwiastowanie, bo tak wyraźnie odczuwam, że powinniśmy zrobić takie miejsce i czas na to, by wspólnie razem tak po prostu przyjść do Pana. I może tak przed Nim, tak jak na ołtarzu, po prostu położyć nasze życie i powiedzieć: Panie, czyń co zechcesz. Panie, Ty widzisz te ograniczenia, widzisz czasem nasz strach, nawet to, że czasem zapieramy się Ciebie, nawet to, że czasem nie potrafimy być świadectwem. Pan może to wziąć i uczynić coś niezwykłego. Tak tylko wam powiem, że myślałem, że dzisiaj nie dam rady. Ale ja nie lubię przegrywać i wiem, że mój Pan też nie lubi przegrywać. Pomyślałem sobie, jak żeby to było smutne, gdybym tak zadzwonił do pastora przed nabożeństwem i powiedział: pastorze, dzisiaj nie dam rady. Ale ja wierzę w to, że Pan może dziś coś uczynić. Halleluja. Że On ma moc. Kiedy dzisiaj z pracy wróciłem do domu, kiedy zjadłem obiad, kiedy tak wyszedłem na to świeże powietrze, nagle zmieniła się perspektywa. I właśnie to, czego nam trzeba czasem, to tej zmiany perspektywy. By na nowo spojrzeć na Boga. By może wyjść z tego czasem takiego krągu tego naszego codziennego życia, oderwać się od tego i skoncentrować się na Panu. A wtedy On ma pole do działania. Kiedy my odpoczywamy, to On zaczyna pracować. A kiedy my pracujemy, to On odpoczywa. Tak jest. Naprawdę tak jest. Tak więc miejmy teraz taki czas, kiedy wszyscy razem odpoczniemy przed Panem. Ja może poproszę zespół, żeby nas poprowadził. Za chwilę się pomodlę, ale jeśli w waszym sercu jest takie pragnienie, by wyjść tutaj do przodu, to z zachowaniem wszelkich jakichś takich zasad higieny postaramy się o was pomodlić. Czujcie się swobodnie do tego, bo to jest to miejsce. Jeśli jest coś, cokolwiek, to pamiętajcie, że Pan może dziś coś dla nas uczynić. Halleluja. Może wstaniemy. Panie Jezu, tak dziękuję Ci za Twoje słowo. I w tych paru słowach Ty nam, Panie, przypominasz, że jedynie Ty nam dajesz zwycięstwo, Panie. I dzisiaj wierzymy w to, że jeszcze coś możesz uczynić. Może jest coś w życiu moich drogich braci i sióstr, jakiś problem, jakieś ograniczenia. Panie, w moim sercu rodzi się wiara w to, że faktycznie Ty możesz, Panie, że Ty możesz się dotknąć tego, z czym może sobie nie radzimy. Może są relacje, które wymagają uzdrowienia. Może ktoś ma problemy finansowe. Może jest jakaś choroba. Panie, dziś dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Panie, tak modlę się, zajaśnij w tym miejscu. Zajaśnij w życiu naszym, Panie. Tak potrzebujemy dzisiaj Twojej uzdrowieńczej obecności, Panie. Byś tak nas dotykał. Byś nas odświeżał, Panie. Tak Ty jesteś naszym natchnieniem, Panie. Ty jesteś naszą pomocą, Panie. Ty jesteś naszym wsparciem. Tak jak wsparłeś Jonatana w taki niezwykły sposób, Panie, tak wierzę, że i nas możesz podnieść, że możemy się wspinać po tych skałach, że możemy przejść przez te góry. Halleluja. Że możemy z Tobą pokonać wrogów i to nie jest nasza siła, ale to jest Twoja siła, to jest Twoja moc, Panie. My jesteśmy słabi, Panie, ale właśnie w tych siłach Ty jesteś mocny. I Panie, za to Ci dziękujemy, Panie. Za Twoją cudowną moc, za Twoją cudowną obecność, Panie. Za to, że Ty nas nie zostawiasz, Panie. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy sierotami, Panie. Jesteśmy umiłowani przez Ciebie. Ty jesteś z nami, Panie. Tak wywyższamy Ciebie i chwalimy, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty zawsze możesz coś uczynić. Alleluja. Amen.